Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Mija już drugi dzień tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. O tym, jak wygląda dialog ekumeniczny Finlandii, ojciec Stanisław Tasiemski rozmawiać będzie z biskupem Helsinek. Program zaczynamy od aktualności watykańskich. 19 stycznia na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Na konieczność zapewnienia Kościołowi katolickiemu należnych mu praw, ożywienia dialogu międzyreligijnego oraz budowania pokoju na Bliskim Wschodzie zwrócił uwagę papież, przyjmując nowego ambasadora Turcji przy Stolicy Apostolskiej. Muam Erdogan Akdur złożył list uwierzytelniający w Watykanie. Benedykt XVI ponownie podziękował za przyjęcie zgotowane podczas niedawnej pielgrzymki do tego kraju. Kościół katolicki, pomimo że ma tam obecnie charakter mniejszościowy, jest głęboko zakorzeniony w życiu społeczeństwa tureckiego, zaś chrześcijanie pragną wnosić wkład w budowę swojej ojczyzny, zaznaczył papież.
Ciesząc się wolnością religijną gwarantowaną przez turecką konstytucję wszystkim wierzącym, Kościół katolicki chce móc korzystać ze statusu osobowości prawnej, a także z ustanowienia instancji służącej oficjalnemu dialogowi między episkopatem a władzami państwowymi, powiedział Benedykt XVI. Chodzi o uregulowanie różnych nasuwających się problemów i kontynuowanie dobrych relacji obydwu stron. Papież wyraził nadzieję, że turecki rząd dołoży wszelkich starań, aby to było możliwe.
Ojciec Święty podkreślił także znaczenie dobrych relacji z dominującym w Turcji islamem oraz współdziałania w obronie godności człowieka i podstawowych wartości życia osobistego i społecznego. Stolica Apostolska jest przekonana, że w obliczu rosnących na świecie napięć, wierzących różnych religii winni współdziałać na rzecz pokoju. Początkiem winno być odrzucenie przemocy, do której w przeszłości zbyt często odwoływano się w imię religii. Trzeba też uczyć się lepszego poznawania i wzajemnego szacunku, ażeby budować społeczeństwo coraz bardziej braterskie, powiedział papież.
Benedykt XVI podkreślił znaczenie Turcji jako pomostu między Europą a Azją oraz miejsce dialogu różnych religii i kultur. Wyraził uznanie dla roli tego kraju w budowaniu pokoju, zwłaszcza w negocjacjach na Bliskim Wschodzie oraz kryzysie libańskim.
Jakość duchowieństwa zależy od wagi przykładanej do formacji, uważał kardynał Domenico Capranica. Benedykt XVI podjął tę myśl, spotykając się z alumnami i przełożonymi założonego przezeń kolegium dla kandydatów do kapłaństwa. Tradycyjną okazją audiencji jest bliskość liturgicznego wspomnienia świętej Agnieszki, patronki najstarszego rzymskiego seminarium. W tym roku obchodzi ono 550-lecie istnienia.
Kolegium Capranica kształci duchowieństwo po dziś dzień. Zamknięte pozostawało jedynie przez 10 lat w czasach tzw. Republiki Rzymskiej. Benedykt XVI zwrócił uwagę na dalekowzroczność założyciela seminarium. Dostrzegając brak odpowiedniej selekcji kandydatów do kapłaństwa i ich dobrego przygotowania, kardynał Capranica o ponad wiek wyprzedził reformę Soboru Trydenckiego. Studenci jego kolegium musieli przyswoić sobie myśl najlepszych ówczesnych teologów i prawników oraz etykę Arystotelesa. Kolegium, które zapewniało również dodatkowe powtórki materiału, gwarantowało poważną formację ludzką, kulturalną i duchową, otwartą na wymogi miejsca i czasu.
Taki układ studiów wpisany był w kontekst formacji integralnej, ukierunkowanej na wymiar duchowy, którego filarami były sakramenty Eucharystii, sprawowanej codziennie, i pojednania ze spowiedzią przynajmniej raz w miesiącu. Podtrzymywały ją praktyki pobożności nakazane bądź polecane przez Kościół. Dużą wagę miało również uwrażliwianie na uczynki miłosierdzia, zarówno w codziennym życiu braterskim, jak i w opiece nad chorymi. Klerycy odbywali również praktyki, które dziś nazywa się duszpasterskimi. W dni świąteczne służyli w katedrze czy w innych miejscowych kościołach. Formację znacznie wspierał także styl wspólnotowy, charakteryzujący się znacznym współuczestnictwem w decyzjach dotyczących życia w kolegium.
Na znaczenie wspólnego świadectwa wiary zwrócił uwagę papież, przyjmując ekumeniczną delegację z Finlandii. Przedstawiciele dominującego w tym kraju kościoła luterańskiego przybywają każdego roku do Rzymu wraz z reprezentacją kościoła katolickiego z okazji święta patrona kraju, świętego Henryka. Benedykt XVI wyraził uznanie dla rozwoju dialogu ekumenicznego w Finlandii.
Tego właśnie przekonującego świadectwa o przewodniej i zbawczej prawdzie Ewangelii szukają i potrzebują je usłyszeć wszyscy ludzie. Ze strony chrześcijan wymaga ono odwagi. Rzeczywiście, jak powiedziałem podczas ekumenicznych nieszporów w czasie mojej podróży do Bawarii, przyczyną zarzucenia tematyki usprawiedliwienia i przebaczenia grzechów jest w gruncie rzeczy osłabienie naszej relacji z Bogiem. Dlatego najważniejszym zadaniem jest odkrycie na nowo żyjącego Boga w naszym życiu, w naszej epoce i w społeczeństwie. We wspólnej deklaracji na temat nauki o usprawiedliwieniu luteranie i katolicy przemierzyli istotny dystans w dziedzinie teologii. Pozostaje jednak wiele do zrobienia. Dlatego też dodaję otuchy fakt, że dialog katolicko-luterański w Finlandii i Szwecji podejmuje temat usprawiedliwienia w życiu Kościoła. Mam nadzieję i modlę się, aby rozmowy te przyczyniły się skutecznie do poszukiwania pełnej i widzialnej jedności Kościoła, zapewniając jednocześnie coraz jaśniejsze odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące życia i społeczeństwa.
Wraz z fińską delegacją przybył katolicki biskup Helsinek Józef Wróbel. Rozmawia z nim ojciec Stanisław Tasiemski.
Księże biskupie, Ojciec Święty bardzo dobrze oceniał stan dialogu ekumenicznego w Finlandii. Jak dialog ekumeniczny w Finlandii wygląda?
Ojciec Święty podkreślił ten stan rzeczy w swoim przemówieniu. Zresztą nie tylko dzisiaj, ale przy różnych okazjach, również poprzez księdza kardynała Kaspera, który jest właśnie odpowiedzialny za dialog między kościołami chrześcijańskimi. Można powiedzieć, że ta sytuacja ma charakter egzemplarny w tym sensie, że dialog między naszymi kościołami istnieje i to w wymiarach konkretnych. Również u nas w Kościele Fińskim istnieje dialog teologiczny, w czym uczestniczy również Kościół katolicki i luterański w Szwecji. Co czyni możliwym ten dialog i ułatwia, to niewątpliwie fakt, że Kościół luterański w Finlandii reprezentuje bardzo jasną i stabilną strukturę hierarchiczną, co oznacza, że bardzo łatwo znaleźć po prostu osoby, które w sposób reprezentatywny występują w imieniu Kościoła luterańskiego. Jednocześnie ten Kościół luterański przedstawia jasny wyraz swojej wiary w swoich sformułowaniach, tak je nazwijmy, dogmatycznych. A więc wiadomo, z kim rozmawiać i o czym rozmawiać. Oczywiście nie są wszystkie te sytuacje w stanie idealnym, doskonałym, bo czasami pojawiają się jakieś małe zgrzyty, jak chociażby ta sytuacja, która w tej chwili w jakiś sposób zasmuca nas, iż luteranie chcieli zabrać nam relikwie świętego Henryka, pierwszego biskupa katolickiego, relikwie, które przechowujemy w ołtarzu głównym, chcieli je zabrać do Turku, do muzeum przy tamtejszej katedrze. Ale to tylko, myślę, taki mały epizod, bo tego, co łączy, jest bezmiernie więcej. Drugi wymiar sprawy, na który chciałem zwrócić uwagę, to ten, że po jakimś okresie takiego entuzjazmu intelektualnego w tej chwili te relacje ekumeniczne, myślę nie tylko w Finlandii, ale w całym Kościele, weszły w stan realizmu, to znaczy się świadomości, że jedność jest naszym obowiązkiem, do tej jedności dążymy w sposób świadomy i odpowiedzialny, ale również jesteśmy świadomi tegoż faktu, że ponowna jedność widzialna to nie jest kwestia kilku dni, miesięcy czy lat. To jest długi proces, w którym uczestniczy nie tylko intelekt, myśl teologiczna, ale w którym uczestniczy również ludzkie serce inspirowane przez Ducha Świętego. Mi dzisiaj przyszła taka inspiracja, którą zawdzięczam Janowi Pawłowi II. On w liście apostolskim Salvifici Doloris próbuje wytłumaczyć sens cierpienia, skąd cierpienie, jaki może być jego sens. I w pewnym momencie, przedstawiając różne propozycje czy tłumaczenia, korzystając z Księgi Hioba, dochodzi do takiego stwierdzenia, że sens cierpienia może być ten i stanowi ono wyzwanie do miłości. Z jednej strony człowieka cierpiącego, który pragnie coś ofiarować Jezusowi Chrystusowi cierpiącemu w swojej męce na krzyżu, ale z drugiej strony jako wezwanie do miłości tych wszystkich, którzy wokół osoby cierpiącej stoją. I analogiczną myśl można przenieść na relacje ekumeniczne. Rozdział w Kościele to również Kościół, to Jezus Chrystus cierpiący. Jaki jest sens tego cierpienia, tego rozdziału? Mianowicie myślę, że to właśnie wezwanie do miłości. I tak bym powiedział, że dzisiejszy ekumenizm Coraz większe wezwanie stanowi do miłości i myślę jako punkt wyjścia do tegoż wszystkiego, co później musi jeszcze nastąpić. Bym tak nazwał epokę wezwania do miłości.
Księże biskupie, to jest pewnie dość zastanawiające, bo reformacja jako taka odrzuciła kult świętych. Tutaj Kościół luterański, Kościół katolicki spotykają się przy świętym Henryku. Jakie znaczenie ma dla fińskich protestantów właśnie ta osoba?
Pamiętajmy o tym, że święty Henryk to pierwszy biskup Finlandii. Dla naszych braci luteran święty Henryk to pierwszy biskup, który przyniósł wiarę w Jezusa Chrystusa, który pierwszy przyniósł Ewangelię, które stanowią fundament nie tylko dla Kościoła katolickiego, a również dla Kościoła luterańskiego. I w związku z tym rok temu wspólnie obchodziliśmy wielki jubileusz przybycia świętego Henryka. Nasi luteranie w Finlandii lubią podkreślać, wskazywać na te korzenie swojej wiary. A więc nie zaistnieli oni tylko w pewnym momencie historii wraz z reformacją, ale jest to ta kontynuacja tegoż kościoła sprzed reformacji, a jak arcybiskup Parma, arcybiskup z Turku często podkreśla, on jest właśnie jednym z sukcesorów tegoż pierwszego biskupa świętego Henryka. Jest tylko dziwne, że te relikwie nie mają być czczone w ołtarzu, ale po prostu umieszczone w muzeum jako, że tak powiem, wartość historyczna, kulturowa społeczności fińskiej czy państwa fińskiego.
Czy w obliczu różnych wyzwań społecznych, moralnych udaje się też obydwu kościołom jakoś wspólnie wypowiadać się w tych istotnych sprawach, które społeczeństwo jednoczy?
Mamy wspólnie wiele do zrobienia i do powiedzenia, zwłaszcza jeżeli wspólnie wyrażamy, to jeden z elementów tego ekumenizmu praktycznego już, troska o społeczność, a jak wiadomo, jakość życia społecznego to nie tylko życie materialne, dobrobyt ekonomiczny, ale to również poziom życia duchowego społeczeństwa. I tutaj obydwa kościoły mają wiele do powiedzenia. I w jaki sposób Kościół luterański zaczyna coraz częściej w tych kwestiach zabierać głos. To widać w trosce o rodzinie. Wiadomo, że co już Kościół na Soborze Watykańskim II podkreślał, co Jan Paweł II tak mocno podkreślał, że rodzina jest pierwszą komórką społeczeństwa, jest również tym kościołem domowym. I w związku z tym zarówno w tym wymiarze, że tak powiem, życia społecznego, jak i życia religijnego, zaczyna się coraz bardziej dostrzegać rodzinę jako ten fundament, bez którego społeczeństwo jako takie nie może żyć i nie może się rozwijać.
Kościół luterański ma w Finlandii sytuację kościoła państwowego. Czy to nie jest problemem właśnie w tych relacjach między obydwoma kościołami?
Myślę, że nie. W tym znaczeniu, że ta pozycja uprzywilejowana kościoła luterańskiego, zresztą również kościoła prawosławnego, które są kościołami państwowymi według również nowego prawa wyznaniowego, które weszło w życie w ubiegłym roku, nie stanowi dla nas trudności. To nie ogranicza naszej swobody działania, spełniania kultu czy tego wszystkiego, co należy do życia kościoła katolickiego jako takiego. Oczywiście Kościół katolicki w żadnym przypadku nie chciałby przywilejów, którymi Kościół luterański się cieszy, ale jednocześnie nie będąc kościołem państwowym, osiągnięcie czegoś kosztuje nas czasami o wiele więcej niż Kościół luterański czy prawosławny.
Czy też ten ekumenizm znajduje swój wyraz w rodzinach właśnie, czy jest sporo rodzin mieszanych wyznaniowo i jak wygląda duszpasterstwo tych rodzin?
Rzeczywistość kościoła Finlandii, czy w ogóle kościołów Finlandii chrześcijańskich, czy społeczeństwa jest taka, że gro małżeństw, również katolickich, to są małżeństwa mieszane. Pewno nawet 50% małżeństw zawieranych przez katolików są to małżeństwa mieszane. To już ukazuje przeróżne wymiary tej posługi duszpasterskiej, poczynając od celebracji ślubnych poprzez całe życie religijne. Z moich obserwacji mogę jedno powiedzieć, że to nie stanowi w relacjach ekonomicznych żadnych trudności, w tym sensie, że zarówno ze strony kościoła luterańskiego, jak i naszego kościoła to stała się rzeczywistość, która oczywiście stanowi pewne wyzwanie duszpasterskie, ale nie stanowi trudności administracyjnych. Po prostu te problemy, jakie by mogły powstawać w tym kontekście, nauczyliśmy się rozwiązywać. Jeśli chodzi o życie rodzin Nie mogę powiedzieć, że stanowi to źródło jakichś wielkich przeszkód czy trudności w tym sensie, że nasi bracia luteranie w dużym stopniu są tolerancyjni i akceptują ten fakt, że współmałżonek jest katolicki. Zresztą trzeba również powiedzieć, że w rzeczywistości kościoła luterańskiego w Finlandii tkwi w świadomości przekonanie, że kościół katolicki to nie jest kościół jakiś odległy, daleki. Zresztą jeżeli wziąć do ręki katechizm napisany przez biskupa Huovinna, biskupa luterańskiego Helsinek, to bardzo ładnie widać w tymże katechizmie, że to, co różni nasze kościoły, tych różnic nie ma wiele. Niestety te, które są bardzo głębokie. I to się przekłada również w jakiś sposób na życie rodzin, że po prostu tam nie ma zbyt wielkich napięć na punkcie religijnym między tymi rodzinami. Dlatego, że ta pozycja ekumeniczna kościoła luterańskiego i katolickiego przełożona na konkretne wymiary życia, rodziny, małżeństwa jest realizowana.
Jak to wygląda praktycznie? Czy częściej w niedzielę idą do kościoła katolickiego na Eucharystię, czy do kościoła protestanckiego, luterańskiego?
Muszę stwierdzić, że bardzo często widzę przedstawicieli kościoła luterańskiego w kościele naszym katolickim. Nie potrafię powiedzieć, w jakim stopniu katolicy uczestniczą w liturgii czy mszy, jak dzisiaj luteranie fińscy mówią, w kościołach luterańskich. Ja sobie zdaję sprawę z tego faktu, że w całej Finlandii mamy tylko 7 parafii i proboszczowie odwiedzają 33 centra niejako kościołów filialnych. Na Finlandii, która jest krajem większym od Polski, 33 punkty, to znaczy bardzo mało. Ale co to znaczy jednocześnie? Że katolicy, czy te małżeństwa mieszane, uczestniczą w nabożeństwach czy mszy luterańskiej, jako że te kościoły mają bliżej. Ale oczywiście są takie sytuacje, że katolicy z wielkim heroizmem jadą kilkaset kilometrów w niedzielę, żeby uczestniczyć we mszy katolickiej we swojej wspólnocie parafialnej.
Czy są takie problemy praktyczne, jak pytania o interkomunię, o to właśnie, gdzie przyjmować sakramenty?
Niestety muszę powiedzieć, że jest to problem i trudno czasami biskupowi, jak i proboszczom wytłumaczyć, że istnieją pewne zasady komunikacja in sacris z punktu widzenia kościoła katolickiego, ale staramy się to podkreślać i wytworzyła się tak piękna tradycja w naszym kościele, którą rozumieją i również akceptują luteranie, którzy uczestniczą w katolickiej mszy świętej. Kiedy przychodzi czas komunii świętej, podchodzą do księdza i kładą prawą rękę na piersi. Jest to znak dla biskupa czy księdza sprawującego mszę świętą, że ta osoba nie chce iść do komunii świętej, tylko pragnie otrzymać błogosławieństwo, a to jednocześnie jest znak, że po prostu ta osoba nie jest katolikiem i wie, że nie powinna iść do komunii świętej w kościele katolickim. I analogicznie praktykują katolicy to w kościołach luterańskich, również biskup katolicki, jeżeli uczestniczy w jakiejś celebracji w kościele luterańskim.
Księże biskupie, w ciągu tych kilku lat pełnienia posługi, czego się ksiądz biskup nauczył i co jest dla księdza biskupa satysfakcją właśnie jako biskupa Helsinek?
To trudne pytanie, bo życie biskupa Finlandii nie jest łatwe, ale ma i też również swoje pozytywne wymiary, pozytywne radości, między innymi bliskość wiernych. Biskup katolicki Finlandii to nie jest biskup gdzieś zagubiony daleko. Dzięki temu, że tych wiernych jest niewiele, ja mam możliwość bliskiego kontaktu z wiernymi. Również tę możliwość, że każda osoba, każdy katolik, zresztą nie tylko katolik, bo i wielu luteran, którzy chcą rozmawiać z księdzem biskupem katolickim, do niego przychodzi na rozmowę, czy nawet szuka porady, czy pogłębienia teologicznego.
Dziękuję bardzo, mówił ksiądz biskup Józef Wróbel, ordynariusz Helsinek.
Na tym kończymy nasz piątkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.